Kochani, gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, aby spotykać się z łaską Bożej dobroci. Ta dobroć, która objawia się na różne sposoby. Ta dobroć, która pozwala człowiekowi przezwyciężyć skłonność do grzechu. Pięknie dzisiaj tłumaczy nam tę istotną sprawę dla każdego chrześcijanina święty Jakub w swoim liście. Bóg nikogo nie chce wystawiać na próbę, ale to samo życie powoduje to, że w nas samych jest wewnętrzna walka. Musimy pokonywać to wszystko, co jest problemem naszego życia. I może wtedy, kiedy słabnie wiara, kiedy okazuje się, że ta wiara jest niewystarczająca, zaczynamy liczyć bardziej na swoje siły, na swoje zdolności. Jakby człowiek odchodzi od tego, co jest zamysłem Pana Boga, aby nas zbawić. I wtedy pojawia się coś niebezpiecznego, bo wtedy zaczyna wchodzić taka postawa samowystarczalności, postawa pewnego perfekcjonizmu, że jestem w stanie dać sobie radę bez Pana Boga. I może jest to niebezpieczeństwo, które dotyczy ludzi wierzących. Tych, którzy chodzą do kościoła, którzy się modlą, którzy są zaangażowani w taką czy inną wspólnotę. Dlaczego jest to problem? Dlatego, że szatan wtedy wykorzystuje naszą ludzką niedyspozycję, wynikającą z tego, że brakuje nam postawy pokory, brakuje nam postawy uniżenia. I kiedy Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, oni mówią o przyziemnych sprawach. Mówią o tym, że nie mają chleba, że są głodni, że zabraknie im pokarmu. A Chrystus mówi o niebezpieczeństwach. Mówi o zagrożeniach, które mogą pojawić się wtedy, kiedy zabraknie człowiekowi wiary. Niebezpieczeństwa, które wynikają z tego, że człowiek zniekształca swoje sumienie. Że zaczyna myśleć o tym, co jest istotne, ważne, tylko na poziomie ludzkich problemów, ludzkich sytuacji. I może z tego powodu pojawia się ogromne niebezpieczeństwo, które prowadzi do tego, że staram się być człowiekiem samowystarczalnym. Dzisiaj chciałbym dotknąć bardzo trudnego problemu, który związany jest z przeszkodami w przyjęciu łaski uzdrowienia. Problem, który dotyczy uzdrowienia za wszelką cenę. Zobaczmy, często ludzie przychodzą i mają przekonanie o tym, że jeżeli zostanę uzdrowiony, jeżeli zostanie przywrócone zdrowie, to spełnią się wszystkie moje oczekiwania i pragnienia. I są ludzie, którzy będą chodzili po lekarzach, będą szukali takiego czy innego rozwiązania, natomiast tym wszystkim zapominają o jednej podstawowej rzeczy, że uzdrowienie nie jest naczelną wartością człowieka. Najistotniejszą sprawą w życiu człowieka, zwłaszcza człowieka wierzącego, jest miłość do Boga i do bliźniego. I czasami zdarza się, że jesteśmy wystawieni na próbę, na to doświadczenie, kiedy muszę postawić sobie pytanie, co ta choroba wnosi w moje życie? Co ona może spowodować? Co może w jakim stopniu obudzić we mnie jako człowieku wiary? Zobaczmy, trzeba by spojrzeć wtedy na to wszystko, co działo się w życiu Hioba. On, który został doświadczony chorobą. I to znamienne jest, zobaczmy, kiedy wczytamy się dokładnie w ten opis tego dialogu, zobaczmy to, że to nie Pan Bóg go wystawia na próbę. Pan Bóg go nie zostawia. Pan Bóg jest przy nim ciągle. I może w tym dialogu, kiedy szatan przychodzi i mówi, Hiob, czyni to wszystko ze względu na to, że mu błogosławisz, że mu dajesz pomyślność, że spełniają się jego wszystkie plany, jego pragnienia. Spróbuj mu to zabrać, a zobaczysz, że będzie patrzył na Ciebie nieprzychylnie. Ale zobaczmy, jaka jest postawa Pana Boga. On mówi, na pewno Hiob jest człowiekiem głębokim. Jest człowiekiem mądrym. Jest człowiekiem zaangażowanym w modlitwie. Jest człowiekiem głębokiej wiary. I nawet jeżeli przyjdzie doświadczenie i próba, to on w tym wszystkim wytrwa. Zobaczmy, w tej sytuacji trudnej Bóg nie jest naszym przeciwnikiem. Bóg jest naszym obrońcą i chce, aby w różnych sytuacjach ta obrona objawiała się właśnie w tym, co nie pozwala nas zniszczyć, nie pozwala nas pognębić, nie pozwala nas doprowadzić do jakiejś sytuacji rozpaczy. Tu jest obrona ze strony Pana Boga i każda Eucharystia, na którą przychodzimy, potrzebujemy właśnie tego wszystkiego, co jest umiejętnością odkrywania prawdy, że Bóg jest moim obrońcą, że On jest zatroskany o mnie. Mówiąc o problemie uzdrowienia, są ludzie, którzy modlą się o uzdrowienie i traktują tę modlitwę jako jedną z niekonwencjonalnych technik medycznych. Jako coś, co ma rozwiązać tutaj moje problemy. Jest to postawa niewłaściwa, dlatego że w ten sposób traktujemy Pana Boga instrumentalnie. Przychodzimy do Niego, aby On przywrócił nam zdrowie, przywrócił nam siłę. I prawdziwa wiara wyraża się w poddaniu Bogu całego naszego życia. Nie tylko sfery fizycznej. Tej, która jest narażona na cierpienie, na ból, na przygnębienie, na smutek. Ale mam poddać całego siebie. I patrząc na te techniki niekonwencjonalne, niosą one w sobie wiele zagrożeń. Tu pojawia się kontakt z magią, bioenergoterapia, satanizm, okultyzm. Ludzie, którzy chcą za wszelką cenę doprowadzić do tego, że mam z powrotem wrócić do tego wszystkiego, co było stanem pierwotnym. Stanem samozadowolenia, stanem samospełnienia. I tutaj drażliwość praktyk nie jest jakimś takim działaniem, które mogłoby spowodować od razu tę przemianę. Zobaczmy, to są działania doraźne, które często w sposób pozorny doprowadzają do uzdrowienia chwilowego, a potem następuje coś, co jest bardzo niebezpieczne. Bo szatan, wykorzystując to, wchodzi w sferę naszej psychiki. I wtedy pojawia się coś, co jest rozerwaniem tej przyjaźni z Bogiem, co doprowadza do pewnego pogorszania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Człowiek staje się wtedy bardziej nerwowy, staje się bardziej niedowierzający, staje się mniej ufny. I w jakimś momencie patrzy na tych, którzy są wokół niego z jakąś wielką niechęcią. Konieczna jest wtedy postawa całkowitego oczyszczenia z takiego działania. Konieczne jest wyrzeczenie się wszelkich praktyk okultystycznych, wróżbiarstwa, magii, spirytyzmu, korzystania z horoskopów, astrologii czy chiromancji. Znaczy, to są rzeczy, których my gdzieś tam pośrednio dotykamy. Kiedy rozmawiałem kiedyś z młodymi ludźmi na temat horoskopów, mówię, proszę księdza, to jest coś fajnego. Ale wtedy, co się pojawia? Pojawia się uzależnienie od tego, co jest jakimś przesłaniem tego tekstu. Zobaczmy, że my wtedy nie żyjemy swoim życiem, tylko wybieramy tor boczny, który prowadzi do tego, że nasze decyzje są w jakimś stopniu ograniczone w postawie odpowiedzialności. Bo jeżeli wyczytam coś tam w tym horoskopie, że coś takiego wydarzy się, emocjonalnie zaczynam się nastawiać na takie czy inne działanie. Nasza kwestia chiromancji, odczytywania z ręki, pomyślności. No. Myślę, że absurdalna sprawa. Ale wielu z nas chce mieć coś, co jest taką postawą pewności, jeżeli chodzi o moją przyszłość. Czasami cyganka mówi, powróżę. widzę przed tobą wielką przyszłość. Będziesz wielkim człowiekiem, osiągniesz bardzo wiele. Ale co to znaczy? Że gdzieś następują momenty rozbudzenia fałszywego myślenia o swoim życiu. Ty już jesteś wielki, bo jesteś dzieckiem Boga. Ty jesteś już kimś wielkim i niepowtarzalnym, bo Bóg ciebie kocha. W jednej z konferencji jeden z jezuitów, mówiąc o tej postawie naszej, mówi nam wyraźnie, że jesteśmy ambasadorami Pana Boga. Że my tu na ziemi jesteśmy kimś niezwykłym. I podaję przykład ambasadora Stanów Zjednoczonych, który przyjeżdża na uroczystość. Wszyscy go witają, podają mu rękę, bo on jest przedstawicielem wielkiego narodu. Ale rodzi się pytanie. Ty jesteś ambasadorem Chrystusa. Czy ktoś ci podaje rękę? Sadza cię na honorowym miejscu? Dostrzega to, że w tobie jest wiele miłości, wiele dobroci? Dostrzega twoją godność? Zobaczmy, jak świat traktuje nas. Spycha nas czasami na margines i mówi: chrześcijanie do lwów, chrześcijanie na arenę. Chrześcijanie niech się zmagają z takimi czy innymi przeciwnościami. I tutaj to bycie przedstawicielem Jezusa Chrystusa, Jego ambasadorem, wymaga ode mnie ufności, zawierzenia Panu Bogu, oddania całego swego życia. Dopiero wtedy zaczynam uświadamiać sobie, że jest we mnie ogromna siła miłości, która może przemienić drugiego człowieka. Niewłaściwa postawa, która pojawia się, to jest też modlitwa o uzdrowienie, która jest w jakimś stopniu przeciwstawianiem w sobie medycyny i modlitwy. Pan Bóg może i pragnie działać przez lekarzy. Na uzdrowienie może wpływać wiele przyczyn. Człowieka nie uzdrawia, ale leczy. Tylko Pan Bóg jest w stanie nas uzdrawiać. Zobaczmy, lekarze nas leczą, ale nie wolno lekceważyć tego wszystkiego. Myślę, że czasami zdarzają się historie takie, że człowiek zostaje chwilowo uzdrowiony i odstawia wszystkie lekarstwa, co jest absurdem. Dlatego, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że ta sytuacja w jakimś momencie spowoduje pogorszenie. O co chodzi w tym uzdrawianiu? Myślę, że trzeba skoncentrować się bardziej na tym wszystkim, co jest wymiarem duchowym człowieka. Bo uzdrowienie to jest wyzwolenie się z działania zła. Wyzwolenie się z działania grzechu, z działania szatana. To jest uzdrowienie. Natomiast my leczymy swoje ciało w tym wymiarze fizycznym, wymiarze psychicznym. Więc można by powiedzieć, że następuje tutaj rozdzielenie tego, co jest wymiarem duchowym, od tego, co jest wymiarem fizycznym i psychicznym człowieka. Oczywiście Pan Bóg może nas uzdrowić, jeżeli będzie taka Jego wola i może nas uzdrowić z takiej czy innej choroby, ale mimo wszystko potrzeba uświadomić, że Jego celem w tym wszystkim w stosunku do człowieka jest uzdrowienie duchowe. Tu jest istota działania Pana Boga, bo On chce nas zbawić. Nasze ciało w jakimś momencie dojdzie do punktu całkowitej degradacji, rozpadu, rozkładu. I nawet jeżeli będziemy stosowali takie czy inne lekarstwa, to musimy mieć świadomość, że przyjdzie moment przejścia do innej rzeczywistości. I z tego powodu potrzeba nam głębokiej wiary, żeby nas to nie przerażało, nie paraliżowało, ale dawało nam odwagę do podejmowania działań. Mówiąc o łasce uzdrowienia, trzeba mówić o różnych poziomach działania Pana Boga. Poprzez medycynę konwencjonalną może wpływać na wzrost sił odporności naszego organizmu. Może wykorzystywać naszą autosugestię. Może wprowadzać nas na poziom nadprzyrodzony. I odpowiedzią na modlitwę o uzdrowienie może być na przykład zastosowanie prawidłowej i efektywnej postawy leczenia. I tutaj myślę, że bardzo prosta sprawa, wynikająca z tego, że często potrzebna jest konsultacja. Ostatnie zdarzenie, rozmawiając z przyjaciółmi, co się okazuje? Lekarz przyjmuje pacjenta do szpitala. odkłada go na łóżko, pozostaje, mówi o takim czy innym problemie, ale okazuje się, że przychodzi do tego pacjenta jego przyjaciółka, który jest lekarzem. I zaczyna rozmawiać z tym młodym lekarzem na oddziale i co się okazuje? Że ona pyta, co się dzieje z tym człowiekiem. I powoli, powoli ta rozmowa doprowadza do tego, że temu lekarzowi otwierają się oczy. I on uświadamia sobie, że jego diagnoza jest niewłaściwa. I w pewnym momencie mówi, tak, teraz zrozumiałem niebezpieczeństwo udaru. Po tygodniu leżenia ten człowiek zszedłby z tego świata. Natomiast ta lekarka, która przyszła do swojego przyjaciela, uratowała mu życie. Zobaczmy, Pan Bóg czasami posyła ludzi, aby zasiać w nas odrobinę niepokoju, abyśmy zweryfikowali nasze decyzje, uporządkowali pewne sprawy i w konsekwencji dali szansę na to, żeby realizował się plan Pana Boga. Mówiąc o tych zagrożeniach, które są związane z problemami medycznymi, trzeba pamiętać, że modlitwa o uzdrowienie ma być doświadczeniem tego wszystkiego, co jest światłem do właściwej diagnozy, właściwej terapii, ale również co jest postawą, która pozwala nam walczyć z naszymi nałogami, z naszymi słabościami. I przezwyciężenie grzechu ciężkiego będzie powodowało w nas to wszystko, co jest przywróceniem naszego zdrowia, zarówno fizycznego, duchowego, jak i psychicznego. I tutaj pierwszym podstawowym momentem, kiedy chcę prosić o modlitwę, jest na pewno sakrament pokuty i pojednania. To jest podstawowa sprawa. Myślę, że w wielu sytuacjach ludzkiego życia doświadczamy tego, co jest potrzebą tej wewnętrznej przemiany. Oczywiście pojawić się może problem, że niektórzy z nas nie mogą przystąpić do tego sakramentu. Ze względu na skomplikowaną sytuację życiową, rodzinną, małżeńską, nie mogą z tego skorzystać z sakramentu. Ale zobaczmy, że wtedy można podejmować to wszystko, co jest umiejętnością adorowania Pana Boga i proszenia Go o podobną łaskę. Zobaczmy, człowiek wiary, człowiek zaufania może wtedy stawać w takim przekonaniu, Panie Boże, dotknij mego serca, dotknij mojej wyobraźni, moich uczuć, moich emocji, uzdrawiaj to wszystko, na ile ja potrafię się otworzyć na Ciebie. Mówiąc dalej o tym, co jest przezwyciężeniem grzechu, bardzo niebezpieczną sprawą jest absolutyzowanie wartości cierpienia. Zresztą jest grupa ludzi, którzy mówią, cierpię i chcę cierpieć jak najwięcej. I to cierpienie musi być coraz mocniejsze. Im bardziej będę cierpiał, tym będzie lepiej. Myślę, że nie jest to właściwy kierunek. Dlatego, że Pan Bóg nie chce naszego cierpienia. On dopuszcza to cierpienie. Ale jeżeli możesz przyjąć lekarstwo i zmniejszyć ten ból, to przyjmij to lekarstwo. Dlatego, że dzięki temu możesz w tym czasie zrobić coś dobrego dla innych. Oczywiście są sytuacje, o których mówi Kościół, to jest kwestia ekspiacji, cierpienia ekspiacyjnego za innych ludzi. Możemy to przyjąć. Ale pamiętam rozmowę z jedną młodą osobą, która mówi, proszę księdza, chcę przyjąć cierpienie za mego ojca, który jest alkoholikiem. I wtedy powiedziałem jej wyraźnie, ty się módl, a Pan Bóg będzie wiedział, jakie cierpienie dać Tobie. Ale ty się módl o to, żeby ta łaska Twojego zaufania, Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojej serdeczności w stosunku do Ojca przerodziła się w coś, co będzie uzdrawiało Jego, a nie będzie niszczyło Ciebie. Zobaczmy, łatwo jest powiedzieć, Panie Boże, przyjmę każde cierpienie, ale kiedy ono przychodzi, jest bardzo trudne, bardzo takie dotykające nas, zaczynamy się buntować, mówimy, Panie Boże, zbyt duży ten krzyż, zbyt duży ten ciężar, zbyt wiele zrzucasz na mnie. I wtedy, zamiast przyjęcia tego wszystkiego, rodzi się postawa buntu, postawa zniechęcenia. Dalej, nie każda choroba ma charakter cierpienia odkupieńczego. Przeżywanie choroby nie zawsze przybliża do Boga i może powodować tę kwestię buntu i osamotnienia. Dalej, problem, który pojawia się, to jest wymuszanie uzdrowienia. Są ludzie, którzy stawiają Pana Boga pod ścianą. Można by nazwać tych ludzi ludźmi, którzy stosują teologię sukcesu. Ludzie, którzy myślą, że zawsze muszą odnieść sukces. I to jest też niebezpieczne. Że ktoś przychodzi i mówi, ja chcę być z tego uzdrowiony. Ale zobaczmy, że Pan Bóg może mieć zupełnie inny plan, że ta choroba jest Ci potrzebna, dlatego że uporządkujesz swoje relacje z innymi ludźmi. I też czasami my jako prowadzący tę modlitwę w czasie Eucharystii, tutaj modlitwę wstawienniczą, też uświadamiamy sobie, że czasami jesteśmy zupełnie bezradni. I wtedy z pokorą trzeba stanąć, być Panie Boże, Ty wiesz, co chcesz uczynić przez tą sytuację. To nie jest tak, że ktoś prosi i natychmiast to uzdrowienie następuje. Czasami ten proces trwa latami. Dlatego, że gdzieś w środku człowieka jest coś, co blokuje dostęp do tego uzdrowienia, do tej łaski, która może przemienić człowieka. Może być czasami historia nieuporządkowana naszego życia. Mówiąc o uzdrowieniu, potrzebna jest postawa ufna i pokorna prośba z wiarą w Jego dobroć i wszechmoc. Kiedy modlimy się, wierzymy w tę wszechmoc Pana Boga. Ale z całą pokorą przyjmujemy również Jego wolę. I to jest istotne, żebyśmy nie wprowadzali drugiego człowieka w takie przekonanie fałszywe, które może spowodować w nim rozgoryczenie czy też zniechęcenie. Modlitwa, która towarzyszy, powinna być związana również ze zgodą na każdą wolę Pana Boga. To jakiś istotny wymiar, który pozwala nam też właściwie odczytywać różne doświadczenia. Kolejna sprawa, która w jakimś stopniu jest zagrożeniem dla nas, to jest kwestia związana z satanizmem. W Polsce od lat 90. poprzedniego wieku powstały grupy satanistyczne. I myślę, że jest to coś, co pokazuje, że jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych sekt, które powstały na terenie naszego kraju. I to działanie destrukcyjne jest skierowane przeciw chrześcijanom, przeciw ludziom wierzącym. I tutaj myślę, że nie tylko takie ekscesy związane z profanacją cmentarzy, czy też miejsc kultu chrześcijańskiego, czy znakami religijnymi, ale pojawia się coś, co powoduje, że w jakimś momencie to zło tych ludzi dotyka osób, które są nam bliskie. Myślę szczególnie o młodzieży i o dzieciach. Rodzaj muzyki słuchanej, rodzaj czytanych książek, czasopism powoduje to, że nagle uświadamia sobie, że nasze dziecko jest otoczone ludźmi, z którymi nie chcielibyśmy mieć my sami kontaktu jako ludzie dorośli. Jest to pewnego rodzaju zagrożenie i myślę, że potrzeba wtedy jakby podjąć wysiłek, aby modlitwą otaczać te osoby, które są dla nas bliskie, które są dla nas ważne. Myślę, że uderzające jest to, że to oddziaływanie zła, tego co jest satanizmem, dotyczy naszego życia społecznego. Zobaczmy, w życie społeczne, w życie etniczne, w życie państwowe wchodzą różnego rodzaju problemy, które prowadzą do tego, że to zło zaczyna objawiać swoją siłę. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do młodych z 1985 roku mówi tak: nie należy się bać nazywać pierwszego sprawcę zła jego imieniem szatan. Taktyka, którą on zastosował i jeszcze stosuje, polega nie na ujawnianiu się, tak ażeby zło od początku rozsiewane przez niego rozwijało się poprzez działanie samego człowieka, poprzez systemy, stosunki międzyludzkie, poprzez klasy, narody, ażeby zło stawało się coraz mniej grzechem strukturalnym i żeby mogło się jak najbardziej utożsamiać z grzechem osobistym, a zatem, żeby człowiek czuł się w pewnym sensie uwolniony od grzechu i był równocześnie coraz bardziej pogrążony w grzechu. Zobaczmy trudny tekst, ale pokazujący cały problem, że szatan nie odsłania swojego działania. On działa gdzieś z boku i wykorzystuje człowieka. Człowieka, który nie jest w stanie obronić się, który nie jest w stanie odrzucić tego, co jest złem. I to szczególnie dotyczy ludzi młodych, a zwłaszcza dzieci. One nie potrafią się obronić przed złem. Dlatego naszym zadaniem, jako ludzi wierzących, jest troska o naszą rodzinę. Tu, w tej rodzinie, mamy mieć świadomość tych zagrożeń, ale mamy również mieć świadomość wielkiej siły, jaką Chrystus ma w stosunku do szatana, którego zawsze jest w stanie pokonać i go pokonuje. I tu jest nasza cała nadzieja. Prosimy dzisiaj o to, byśmy odsunęli się od tych działań związanych z magią, wróżbiarstwem, tarotem, astrologią, psychotroniką czy jakimiś kulami, nie wiem, buślarstwem, wahadełkami różnego rodzaju, żeby odsunąć się od tego, a zwłaszcza zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy w ten sposób postępują. I myślę, że wtedy takim naszym zadaniem jako ludzi wierzących, jako chrześcijan jest danie świadectwa. Bo często na te tematy rozmawiamy w naszych miejscach pracy, na uczelni, w szkole. Ostatnio też takie doświadczenie moje z kolędy. Młodzi ludzie studiujący na Uniwersytecie Polonistykę mają zajęcia z magii, z okultyzmu. Pytam, w jakim celu to jest. Bo jest tak, bo są tacy czy inni profesorowie. I wtedy rodzice tej młodej osoby mówią, proszę księdza, dziecko musi zmienić kierunek studiów, bo nie może być tak, żeby takie rzeczy działy się w tym, co jest systemem nauczania, przekazywania pewnych wartości. Wiesz, że dzisiaj prośmy o to Chrystusa, aby w każdym z nas jako człowieku było to pragnienie uzdrowienia, ale uzdrowienia nie za wszelką cenę, ale uzdrowienia, które jest darem Pana Boga, darem Jego miłości